Kochani, otwórzmy Księgę Rodzaju na 20 rozdziale. Będziemy go dzisiaj rozważać, zadawać pytania dotyczące wiary. Tym bardziej jest to pytanie zasadnicze, kiedy zdajemy sobie sprawę, że Abraham nazwany jest ojcem wszystkich wierzących. I w rozdziale 20 czytamy historię taką. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. I mawiał Abraham o swojej żonie Sarze: ona jest moją siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: panie, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział mi: ona jest moją siostrą. A ona też mówiła: on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego, toteż ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano, zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko, a mężowie ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: cóżeś nam uczynił? I cóż ci zawiniłem, że ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowiedział: powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką mojego ojca, choć nie córką matki mojej, pomimo to została żoną moją. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie: on jest bratem moim. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło, niewolników i niewolnice i dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. Następnie rzekł Abimelech: oto kraj mój jest przed tobą. Mieszkaj tam, gdzie ci się spodoba. Do Sary zaś rzekł: oto daję bratu twemu 1000 srebrników. Niech ci to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą. Także wobec wszystkich jesteś uniewinniona. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego, także znowu mogły rodzić. Gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. Rozdział, który dzisiaj czytamy i który będziemy rozważać, dotyczy poważnego tematu. Tematu, który brzmi: jaka jest natura wiary? Skoro zaś Abraham jest ojcem wszystkich, którzy wierzą, to też historie abrahamowe są historiami, które dotyczą wszystkich, którzy wierzą, i powinniśmy je badać, studiować właśnie pod kątem wiary, pod kątem też błędów Abrahama, ale też pamiętając o jego chlubnym końcu i o wielkim wywyższeniu, jakie Abrahama spotkało dzięki Bożemu postanowieniu. I pamiętajmy również o tym, że ludźmi wierzącymi zostaliśmy w identyczny sposób jak Abraham. Dzięki Bożemu postanowieniu, które nazywamy wybraniem, jesteśmy chrześcijanami właśnie dzięki temu, że Bóg nas wybrał, ale też dzięki temu wybraniu Bóg dał nam dar wiary w Duchu Świętym i tylko dzięki temu darowi mogliśmy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i to nas wybawiło. Ale posiadanie samego daru od Boga, który jest wielkim darem, nie oznacza, że już w pełni rozumiemy, czym jest wiara. I często nie oznacza, że zrozumieliśmy istotę wiary. Dlatego mamy Biblię, dlatego mamy historię biblijną, żebyśmy te rzeczy rozważali, żebyśmy o nich myśleli i żebyśmy wprowadzali je w życie. Tak więc, nawet gdy jesteśmy zbawieni przez Boży dar wiary, historia Abrahama pokazuje nam, że możemy popaść w tarapaty w naszym duchowym życiu, gdy nie do końca zrozumiemy, czym jest wiara. Pamiętamy, że została ona nam darowana, ale też musimy pamiętać, że wiara wymaga czynnego działania od nas. Czym jest wiara? Słowo Boże mówi, że wiara jest pewnością. Wiara jest praktycznym zastosowaniem objawionej Bożej woli w naszym życiu. Wiara nie jest ani emocją. Wiara nie jest uczuciem. Wiara jest wyrażonym w życiu i czynie człowieka Bożym Słowem. To, co człowiek realizuje, bo Bóg pozwolił mu zrozumieć. I definicja wiary sama w sobie jest prosta. I proszę, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 11 i przeczytajmy wersety od 1 do 3. Czym jest wiara? I jak ona się wyraża i po co ona jest? A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. Czym jest wiara? Wiara jest podstawą postępowania człowieka wierzącego. Jest spodziewaniem się Bożego działania i jest dowodem tego, czego nie widzimy. I niezależnie od okoliczności zewnętrznych, niezależnie od tego, co widzą nasze oczy, człowiek wiary ma postępować zgodnie z nakazami Słowa Bożego. Abraham nie powinien oddać swojej żony innemu mężczyźnie. Nie powinien go okłamać. Nie powinien dopuścić do całej tej sytuacji, która zaszła. Wiara, która jest obfita do tego, by nie dopuściła. I wiara, jej praktyczne odbicie w naszym życiu poprzez właściwy czyn, właściwy sposób myślenia, powoduje, że mamy wtedy chlubne świadectwo przed Bogiem. Czyli, że była trudna sytuacja i postąpiliśmy zgodnie z tym, co Słowo Boże nakazuje. Ostatecznie wiemy, że wszystkie doświadczenia, które spotkały Abrahama, służyły właśnie jednej rzeczy, żeby jego wiara była budowana, i żeby on uczył się nie patrzeć na wszelkie problemy, które spotykają go w życiu w sposób cielesny, ale duchowy. Ten sam Abraham potrafił oddać swojego syna Bogu w ofierze całopalnej. Ten sam Abraham, dzięki temu, że się uczył wiary, między innymi w takiej sytuacji, potrafił posłuchać żony i wygnać Ismaela ze swojego domu. Potrafił już zrealizować to, czego Bóg od niego żądał. Ostatecznie Abraham jest dla nas przykładem wiary, ale musimy pamiętać, że do tej wiary też dochodził, żeby ona była w pełni rozkwitu. I nie oczekujmy, że my będziemy przechodzili inną drogę. Tak samo był zbawiony jak my, tak samo powołany, tak samo wybrany, tak samo doświadczał różnych praw duchowych. I nie możemy się dziwić, że my tak samo, skoro nasza wiara ma się rozwinąć, ma świecić jak słońce w środku dnia, musimy przechodzić przez różne etapy, doświadczenia, fazy naszego życia. I skoro Abraham jest przykładem tego, jak ważna jest wiara i tego, że skoro Bóg daje komuś dar wiary, to też jest przykładem dla nas, że Bóg do końca tą sprawę przeprowadzi w sposób doskonały i dobry. W końcu w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, w wersetach od 8 do 12, czytamy wielkie świadectwo o Abrahamie. Gdyby ktoś tylko przeczytał o Abrahamie 20 rozdział Księgi Rodzaju, no, powiedział, no Bóg okazywał mu łaskę, ale wiele dobrego Abrahamie by nie mógł powiedzieć. A w liście do Hebrajczyków mamy pokazanego Abrahama jako rzeczywiście człowieka wielkiego w wierze. I co czytamy? Przez wiarę. Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej, jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał. Dlatego z jednego człowieka, i to obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Wszystko przez wiarę. I wiecie, widzimy od samego początku tutaj tego świadectwa o Abrahamie, że przez wiarę był w stanie wyjść. Ale ten sam Abraham mówi w 20 rozdziale Księgi Rodzaju, że już wtedy kombinował. Że jego wiara jeszcze nie była wiarą doskonałą, ale już wtedy swoją żonę przygotowywał na sytuację, kiedy ze względu na jej urodę jego życie będzie zagrożone. Jeszcze myślał cieleśnie. I zobaczcie, co Abraham od samego początku swego wyjścia, swojej przygody z Bogiem, wzrastania w wierze, jakie były jedne z jego pierwszych słów do jego żony. W 13 wersecie 20 rozdziału czytamy o tym. Tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie, on jest bratem moim. Wiedział, kto go powołał. Poszedł za tym wyzwaniem Bożym, ale jego wiara jeszcze była taką wiarą, która myślała bardzo cieleśnie i która szykowała sobie, jeszcze sam szykował rozwiązanie potencjalnego problemu. I tutaj widzimy dramatyczną historię w 20 rozdziale Księgi Rodzaju. Widzimy deficyt wiary u ojca wiary. Widzimy tego, który wysłuchał Bożego wezwania, wyszedł z bezpiecznego Haranu, który ruszył swoją pielgrzymkę. Widzimy Abrahama, o którym rzeczywiście musimy powiedzieć, że nie w oglądaniu, ale w wierze pielgrzymował, z którym Bóg zawarł już przymierze, który doświadczył wielu łask, który na swoim ciele nawet znosił znak przymierza, któremu Bóg mówił o swoich zamiarach. Widzimy człowieka wiary, który nie postępuje zgodnie z wiarą. Widzimy tego, który jednak tutaj zawodzi. I niech jego przykład pokazuje nam wyraźnie, że choć to Bóg nas wybrał i Bóg nas wyrusza przed nami, to jednak my musimy iść za Bogiem. I musimy naprawdę ufać Bogu w każdy czas. Nie tylko w czas, kiedy jesteśmy zabezpieczeni, ale kiedy nam się wydaje, że Boga koło nas nie ma, że nie ma tej łaski, że nie ma innych możliwości i żebyśmy nie patrzyli na nasze problemy w sposób cielesny, bo i wtedy cielesne rozwiązania się pojawią, ale żebyśmy zawierzyli przymierzu, w którym jesteśmy z Bogiem. A Abraham już wszystko wiedział doskonale, nawet wiedział, kiedy jego syn się urodzi, prawda? Można powiedzieć, że to był szczyt objawienia. Wcześniej tyle nie wiedział. Widział wielkie Boże działanie, widział, jak Bóg karał Sodomę i Gomorę. Widział naprawdę niesamowite rzeczy i doświadczał tego wszystkiego, a jednak postąpił cieleśnie, a nie duchowo. Dlaczego Abraham postąpił tak, a nie inaczej? Dlaczego przed Abimelechem powiedział prawie prawdę? Powiedział, ona jest moją siostrą, ale nie powiedział, też jest moją żoną, co było prawdą. Odpowiedź jest bardzo prosta. On się bał. W jego sercu pojawił się strach, może nawet panika. A kiedy jest strach w sercu człowieka, to ten strach wynika z braku wiary. Wynika z tego, że człowiek sam widzi niemożność, ale nie idzie do tego, który ma moc ten problem rozwiązać. I taki stan serca pojawia się również u nas. Nie wiem, czy na pewno doświadczyliście takich doświadczeń, lęku, co będzie jutro, jak dam radę z danym problemem. Pojawia się też u chrześcijan. Kiedy bojaźń, załóżmy przed człowiekiem, bojaźń przed sytuacją, bojaźń przed niemożnością finansową, bojaźń przed rachunkami, każdy sobie może wpisać to, co w jego życiu się wydarzyło. Urastają w naszych umysłach do monstrualnych rozmiarów, które przerastają naszą wiarę w Boga, nasze doznanie Boga, to, co o Nim wiemy. I wiecie, niczym mur, można mieć mur przed oknem, a za oknem mieć piękny widok, zasłaniają nam całą rzeczywistość. I nie widzimy tego, co było wcześniej, o tym zapominamy, i nie widzimy perspektywy, która jest przed nami. Dlatego musimy sobie zdać sprawę, że bojaźń przed problemem czy przed człowiekiem nie może nigdy być większa niż bojaźń przed Bogiem. Czyli świadomość Bożej chwały, majestatu, świadomość, kim jest Bóg. Dlatego w Słowie Bożym bojaźń Boża jest tak podkreślona. Żebyśmy bardziej bali się Boga niż człowieka. I żebyśmy o tym pamiętali, że Bóg jest ponad. W Psalmie 111, chociażby w wersecie 10 czytamy: bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają Jego przykazania. Jego chwała trwa na wieki. I znów, gdyby tu Abraham miał bojaźń Bożą, by powiedział prawdę, no jak będzie, tak będzie. Bóg wie. Ja postępuję zgodnie z tym, co mam przez Boga objawione. A miał objawione, że będzie miał syna za rok. I to Sary. Miał. Ale jednak strach przed Abimelechem i utratą własnego życia był większym strachem niż wiara w Bożą obietnicę. W Księdze Przypowieści 1:7 czytamy: bojaźń Pana jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością. Nie ma innego początku poznania Boga. I tam, gdzie jest wiara, zawsze musi być bojaźń. Bojaźń nie jest jakimś takim strachem, wiecie, lęku, który człowieka paraliżuje. Bojaźń jest świadomością różnicy jest świadomością, jak wielki jest Bóg i jak mały jest człowiek, jak Bóg jest wszechpotężny i jak człowiek nic nie może. Abraham zaś się bał. Zobaczmy na 11 rozdział 20, 11 werset 20 rozdziału Księgi Rodzaju. Co mówi Abraham Abimelechowi, przepraszam, w Biblii Warszawskiej, kiedy ten go pyta, dlaczego on tak postąpił. Abraham zaś odpowiedział: powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. I wiecie, co to jest? Boję się śmierci. Wiem, jakie jest zagrożenie, ale też zobaczcie, jakie jest wyjaśnienie. To nie ja nie mam bojaźni Bożej. Oni nie mają bojaźni Bożej. Ja bym wśród pobożnych ludzi nigdy tak nie uczynił. Jakby to byli sami Abrahamowie, to nic takiego by się nie wydarzyło. On mówi, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie. Ciekawe słowo. Strach dziecka Bożego, wiecie, często objawia się w tym, że to dziecko Boże nie widzi wielkiego Boga, który ma moc zmienić, tylko widzi ludzi, których nie znają Boga, którzy nie znają Bożego prawa, którzy wykorzystają prawość dziecka Bożego, żeby to dziecko Boże zniszczyć. I to jest bardzo podstępny sposób niewiary wchodzenia do naszego serca. Mówi, wśród niewierzących bądź jak nikt niewierzący. Wśród wierzących bądź jak wierzący. Wśród kłamców bądź kłamcą. Wśród oszustów bądź oszustem. Ale to nie jest prawda Słowa Bożego. Tak nie postępuje prawdziwa wiara. I strach dziecka Bożego, który wynika z braku wiary w praktyczną Bożą moc, w to, że Bóg, skoro coś rozkazał, to przypilnuje, żebyśmy mogli to zrealizować i jeszcze to pobłogosławi w taki czy w inny sposób, ten strach właśnie często przejawia się w tym, że bardziej jesteśmy skoncentrowani na grzechu innych niż na własnej powinności podporządkowania się konieczności woli Bożej, która jest objawiona nam w naszym życiu w taki czy w inny sposób. My mamy objawioną wolę przez Słowo Boże. Abraham miał bezpośrednio od Boga objawioną wolę Bożą do życia swego i do życia Sary, gdzie było to doskonale ujęte. I pierwsza lekcja, pierwsza nauka, która jest dla nas bardzo istotna z tego rozdziału, z tej historii, to jest taka, że chrześcijanin, że człowiek wierzący, że potomek Abrahama według obietnicy, niezależnie od okoliczności zewnętrznych, powinien zachować spokój i praktycznie zastosować zalecenia Boże, które zostają mu przekazane w Słowie Bożym. Jeśli bowiem człowiek traci nad czymś panowanie nad sobą i zaczyna, wiecie, wtedy działać nielogicznie, zaczyna czynić to, co wydaje się ciału dobre i nie zważa wtedy na Boże obietnice, na Boże postanowienia, na Boże przykazania. I człowiek wierzący, szczególnie w sytuacji kryzysowej, w trudnej sytuacji, musi różnić się od człowieka niewierzącego. Wtedy szczególnie jest to widoczne. Nie przez przypadek też w Słowie Bożym czytamy, że złoto w czym się próbuje? W ogniu. I musi być spróbowane w ogniu, żeby się okazało, jakie jest jakości i żeby wszelki żużel, wszelka domieszka, wszelka rzecz, która od Boga nie pochodzi, a jest w naszym umyśle, żeby ostatecznie została zlikwidowana i zniszczona. Jeśli mamy wiarę, musimy być spokojni w czasie kryzysu. bo wiemy, że też mamy wielkiego Boga. Wiemy, jak mamy postępować w sytuacji, kiedy wszelkie ludzkie normy zawodzą i kiedy ludzie nie wiedzą, jak postąpić. Słowo Boże jest doskonałe i wszystkie wskazówki nam przekazuje. Ale tak można postąpić i mogą postąpić ci, którzy mają wiarę prawdziwą, zbudowaną na Słowie Bożym, na bezpośrednim Bożym objawieniu. U nas przez Słowo, u Abrahama przez Boże objawienie do jego życia, przez wybranie i też przez wejście w przymierze. I zobaczcie też, jak bardzo podobnie pisze apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, w wersetach pierwszym i drugim, kiedy prosi o modlitwę. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Boże rozszerzyło się i rozsławiało, jak i u was, i abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi. Nie wszyscy bowiem mają wiarę. Czym się różni człowiek wiary i człowiek, który nie ma wiary? Człowiek wiary postępuje zgodnie z wiarą. Zgodnie ze Słowem Bożym. Inaczej człowiek jest przewrotny. Nie mówi prawdy, oszukuje. I pamiętajmy, wiara nie jest udziałem wszystkich. I najlepiej to widać przy różnych doświadczeniach. Kiedy jest katalizator i widać, co wygra, ciało czy słowo, diabeł czy słowo. Świat, któremu ulegniemy, czy w nas będzie Chrystus. Jego sposób myślenia, jego działania, nawet jeżeli to zaprowadzi nas na drzewo krzyża, na miejsce, gdzie będziemy odarci z resztki człowieczeństwa. Chrześcijanin, człowiek wierzący, ma być poza tym człowiekiem wyćwiczonym we wszystkim. Abraham przeszedł tyle prób, tyle doświadczeń, tyle musiał razy zobaczyć swoją słabość, chociażby w tej sytuacji, po to, żeby wiedział, że bez Bożej łaski on nie jest w stanie nic uczynić. Bez tych prób Abraham nigdy nie byłby w stanie syna obietnicy oddać Bogu. Musiał najpierw nauczyć się tego, żeby spojrzeć w sposób duchowy, oczyma wiary na każde doświadczenie. Żeby wiedzieć, że Bóg zsyła różne doświadczenia ku dobru, ku temu, żeby być jeszcze bliżej z człowiekiem i że jest to element przymierza. Element kształtowania Bożej sprawiedliwości w niesprawiedliwym człowieku przez Boże działanie. Chrześcijanin jako człowiek wyćwiczony we wszystkim nie może być targany przez swoje uczucia, przez swoje namiętności, przez ludzkie doświadczenie. Nie może stawiać tego powyżej tego, co Bóg w przymierzu obiecuje. Nie może stawiać powyżej prawa Bożego, które objawia Bożą wolę dla człowieka. Prawdziwym problemem Abrahama nie był Abimelech. Prawdziwym problemem Abrahama nawet nie było to, że jego żona była taka piękna. Prawdziwym problemem Abrahama był Abraham. Było to, że stracił on nad sobą panowanie w tej sytuacji. Zaczął panikować, gdyż nie zdawał sobie wystarczająco mocno znaczenia z faktu z tego, że Bóg go wybrał, z tego, że Bóg związał się z nim przymierzem, że Bóg dał mu pewną obietnicę, że Bóg go prowadził aż do tego miejsca. I łatwo jest zapomnieć. I łatwo się przerazić, kiedy staje przed tobą konkretny problem. A chrześcijanin, człowiek wiary, Boży człowiek, winien zawsze być opanowany. I oczywiście to się łatwo mówi, nie? Szczególnie jak siedzimy w takich komfortowych, ciepłym domu. Można powiedzieć, łatwo mówisz, przecież życie Abrahama naprawdę mogło być zagrożone i on mówił prawdę, zdając sobie sprawę, do kogo idzie. Jednak obojętnie od w jakiej jesteśmy sytuacji i obojętnie jakie są realne zagrożenia i prawdziwe, Jednak nigdy u człowieka wierzącego nie powinno to prowadzić do braku ufności wobec Boga, do braku ufności w Jego obietnice, w Jego moc, w Jego chwałę, w Jego majestat. Ale też pamiętajmy, że tam, gdzie pojawia się strach, tam, gdzie jest brak bezpieczeństwa, w człowieku włącza się myślenie tylko o sobie, o zabezpieczeniu siebie samego. Abraham niestety w tym fragmencie i w tym fragmencie słowa przez swoje postępowanie pokazał, że nie był jeszcze w 100% pewny Bożych obietnic. Że nie był w 100% pewny Bożej opieki, Bożej protekcji. I swoim postępowaniem poddał wątpliwość swoje wybranie, Bożą opiekę, Bożą troskę i ostateczny cel swojego życia, żeby być błogosławieństwem dla ludzi z wszystkich narodów, z wszystkich języków. I jakie wnioski dalej wypływają z tej historii dla nas? Te wnioski są dosyć jasne i bardzo klarownie widać je w tym fragmencie Słowa Bożego. Musimy bowiem pamiętać i musimy to podkreślać w swoim życiu i warto o tym mówić i szczególnie jeżeli ktoś usługuje, musi o tym przypominać. Może to jest najważniejsza nauka, że wiara każdego wierzącego będzie próbowana w taki czy w inny sposób i nie ma możliwości, że wiara kogokolwiek nie będzie próbowana, że nie będziemy przechodzili przez próby, pokuszenia. Czegoś takiego nie ma. I temat wypróbowania wiary jest tematem, który przez całe Pismo Święte się przewija. I można powiedzieć, że widzimy to od Adama i Ewy, kiedy ich wiara jest próbowana, aż po Księgę Objawienia. Czytowanym już chociażby dzisiaj, 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, chyba widać to najbardziej wyraźnie, jak wiara była kształtowana, próbowana u tych bohaterów wiary, przez co musieli przechodzić i jakie dawali świadectwo. I każdy wierzący wszystkich wieków, wszystkich czasów był próbowany przez Boga i był przeprowadzany przez różne próby, przez różne doświadczenia. Ale każdemu Bóg dał wielką obietnicę, żeby mógł się jej uchwycić i każdego przez to prowadził. I wiecie, identycznie było w życiu Abrahama. Miał wielką obietnicę, miał Boże prowadzenie, miał bezpośrednie objawienie, rozmawiał z Bogiem. I on też widział w swoim życiu, że wiele razy wydawało się, że już wyjścia nie ma, a jednak wyjście było. I co musimy pamiętać? Po pierwsze, że próba wiary jest czymś normalnym. Kiedy trzeba swoją wiarę zamanifestować nie tylko w swoim serduszku, ale ona musi być widoczna na zewnątrz, w postępowaniu, w czynie, w prawdzie. I co mówi Słowo Boże? W liście Jakuba 1:2 czytamy: poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Jest to radość, kiedy wiara może wzrastać. W 12 wersecie tego samego rozdziału listu Jakuba czytamy: błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. A jeszcze piękniej wyraził to chyba brat Piotr, apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach 6-7, tłumacząc, po co są próby, po co są doświadczenia w życiu ludzi wierzących, pisząc, z tego się radujcie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób, aby doświadczenie waszej wiary o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Po to jest doświadczenie wiary. Po to są próby, żebyśmy uczyli się Chrystusa i żebyśmy nie byli zawstydzeni w Jego dzień. Po to było u Abrahama, po to jest u Donaty, Darka i u każdego człowieka wierzącego przez wszystkie wieki. Zobaczcie, co czytamy w liście do Kościoła w Smyrnie, chociażby o doświadczeniach, próbach, przez które Kościół przechodzi. W Księdze Objawienia, w drugim rozdziale, w wersecie 9-10. Znam Twoje uczynki, ucisk i ubóstwo, lecz jesteś bogaty. I bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nie są, ale są synagogą szatana. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Podobnie jak u Jakuba czytaliśmy. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia. I ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, że nasza wiara będzie próbowana i jest to rzeczą nieuchronną. Bóg dopuszcza różne doświadczenia do naszego życia i będzie je dopuszczał, tak jak do życia Abrahama. W niektórych będziemy przegrywać, będzie wychodziła nasza ludzka natura po to, żeby nas doprowadzić do miejsca, gdzie będzie zwycięstwo. I jeśli ktoś myśli, że życie w przymierzu z Bogiem oznacza brak troski, przeciwności, oznacza to, że tak naprawdę nigdy nie poznał Chrystusa, że nie poznał Słowa Bożego i że został zwiedzony przez tych, którzy są synagogą szatana i którzy nigdy prawdziwej wiary nie mieli, nie doświadczyli jej i nie przeszli prawdziwego Bożego próbowania. I Pan Jezus też podkreślał, że na tym świecie nasza wiara będzie ustawicznie wypróbowywana, będzie ustawicznie doświadczana. I mówił, chociażby o tym mówi wyraźnie do swoich uczniów w Ewangelii Jana 16:33. Mówi, to wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Po co to mówi Chrystus? Po co Bóg mówił wszystkie swoje obietnice Abrahamowi? Po co go zaprosił do przymierza? Po co to przymierze z nim zawarł? Żeby miał pokój pośrodku wojny, pośrodku próbowania. Żeby wiedział, dokąd zmierza i żeby nie dał się złamać. Mamy żyć w pokoju, jednocześnie będąc w ucisku. Mamy żyć w pokoju, wiedząc, kim jesteśmy w przymierzu i wiedząc, co nam obiecano, i mamy być gotowi na śmierć z ręki bezbożnych, a nie mówić, będę zachowywał się bezbożnie, bo oni są bezbożni, a ja chcę żyć. I wiecie, Abraham w tej próbie uległ. I my niestety ulegamy często w próbach. Ale musimy mieć świadomość tego, co Bóg dla nas czyni, tego, co już dla nas zrobił i tego, co zrobi. Jeśli mamy świadomość, że mamy w Nim pokój, chociaż pośrodku próbowania i pośrodku doświadczeń, to wtedy z tą prawdziwą świadomością, z prawdziwą wiarą nie ulękniesz się chwili próby, ale złożysz właściwe świadectwo wiary. Nigdy człowiek wierzący nie powinien zadawać sobie pytania, dlaczego ja? Dlaczego ja jestem chory? Dlaczego ja mam kłopoty finansowe? Dlaczego moje dzieci coś tam mają? Dlaczego, nie wiem, nie mam domu, nie mam tamtego, nie mam owego? To jest pytanie niewiary, a nie wiary. Gdy mamy wrażenie, że Bóg o nas się w ogóle nie troszczy, że zostawił nas samych sobie, wówczas świadczy, że przechodzisz przez prawdziwą próbę wiary. I jest pytanie, co z tej próby wyjdzie? Abraham widział wcześniej w swoim życiu i doświadczał wielu aktów Bożej łaski. Powtórzę, Bóg go wybrał. Bóg uchronił i rozmnożył jego majątek w Egipcie. Bóg dał zwycięstwo mu nad czteroma królami. Bóg zawarł z nim przymierze. Bóg dał mu nowe imię. Bóg dał mu, że stał się bardzo zamożnym człowiekiem. A jednak zapomniał o tym wszystkim, kiedy Abimelech dowiadywał się o jego żonę, kim ona jest. Czyżby uważał, że Bóg nie ma o niego starania, że Bóg zapomniał, że Bóg zasnął na chwilkę i może się ocknie za jakiś czas? Na czym polega istota niewiary wierzącego? Abraham bez wątpienia wiarę miał, ale wiara musi być skuteczna. Wiara musi działać. Ale tak się nie stało u Abrahama. I tutaj mamy klucz do właściwego zrozumienia natury wiary. Wiara nie jest sprawą uczuć. Wiara nie jest sprawą przeświadczeń. Uczucia bowiem, pamiętajmy o tym, są zmienne. Uczucia zależą w dużej mierze od okoliczności zewnętrznych. Uczucia zależą, czy memu ciału jest dobrze. I generalnie tak ludzkie uczucia się kształtują. Wiara zaś jest całkiem inna. Wiara jest niezmienna. Wiara nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Wiara nie zależy od tego, jak się czuje moje ciało. Wiara bowiem dotyczy Boga. Dotyczy tego, czy ja wierzę, że Bóg powiedział prawdę. Wierzę Jego obietnicom. Czy znam Boga? Wiara wiąże się z tym, że umysł człowieka jest przemieniony i już nie patrzy na wszystko przez pryzmat ciała, tylko patrzy przez pryzmat tego, co Bóg objawił. To jest sens upamiętania. Odmiana sposobu myślenia człowieka. Kiedy w centrum jest Bóg, Jego wola, a nie ty jesteś w centrum. I twoje życie. I różnica jest wtedy zasadnicza. Wiara jest tym, co rozróżnia dzieci Boże od tych, którzy idą na potępienie. I wiara, musimy pamiętać, jest widoczna wtedy, jak reagujesz na prawdę. Bo wiara jest związana z prawdą. Czy stajesz w obronie prawdy? Czy ta prawda jest dla ciebie naprawdę istotna w każdej chwili, nawet jeżeli trzeba będzie za prawdę oddać swoje życie? I ważne jest, żeby też podkreślić, że wiara nie działa z automatu. Że kiedy patrzymy chociażby na historię Abrahama i na historię wielu patriarchów i na historię świętych, to wielu ludziom wydaje się, i też tak często się wydawało, że wiara działa niezależnie od okoliczności i wiara zawsze się jakoś sama potoczy swoim torem. Wierzę, to jakoś tam będzie. Wiara to nie jest magia, że od razu coś się stanie w twoim życiu, że Bóg powstrzyma pewne doświadczenie. Gdyby tak było, Abraham zawsze by postępował właściwie. Wiara jest czynem, do którego się musisz przymusić, czasami wbrew oporom swojego ciała, wbrew twemu umysłowi, wbrew twoim przyjaciołom, może wbrew żonie, i wiąże się z podjęciem decyzji w oparciu o prawdę Słowa Bożego. I w wierze musimy się ćwiczyć, żebyśmy potrafili właściwie reagować. Na przykład żołnierze, żeby móc właściwie reagować, mają poligony, ćwiczą pewne zachowania, żeby właściwe decyzje podejmowali w sytuacjach, kiedy ich życie będzie zagrożone. na zasadzie pewnego automatu działania. I żeby strach przed śmiercią nie spowodował, że rzucą broń i uciekną, tylko żeby postępowali zgodnie ze swoim powołaniem. Kiedy byłem w wojsku i po raz pierwszy położono nam gaz ćwiczebny, wszyscy rzucili broń i myśleli tylko o tym, żeby ratować swoje życie. Na polu walki byśmy zginęli. Już po którymś ćwiczeniu wiedzieliśmy, co mamy robić. Nikt nie rzucił broni, maski gazowe były wyciągnięte w czas, wszystko było przygotowane i jak za pierwszym razem przez 2 dni nie mogliśmy oddychać, to po którymś razie to ćwiczenie nawet nic nas nie kosztowało. Było robione tak mechanicznie, tak oczywiste, bo nie wiedzieliśmy tylko, co należy zrobić. My byliśmy wyćwiczeni w tym i robiliśmy to bardzo szybko, automatycznie. I nie było paniki, nie było lęku. A pamiętam, pierwszy raz była taka panika u wszystkich. Nikt nie wiedział. Chociaż teoretycznie mieliśmy to obcykane, nie? Praktycznie zupełnie nie wiedzieliśmy, jak się zachować. I dlatego Słowo Boże nie tylko nam mówi o doświadczeniu, ale też mówi, żebyśmy ćwiczyli się w pobożności. Czym jest ćwiczenie w pobożności? Ćwiczenie się w decyzjach wiary. Pierwszą rzeczą poznajesz Słowo Boże, wolę Bożą, a później w drobnych rzeczach uczysz się stosować te zasady. Jeśli w drobnym zawiedziemy, no to w sytuacji zagrożenia naszego życia tym bardziej zawiedziemy i nie staniemy w prawdzie wiary. Wiara nie zacznie działać w tobie sama z siebie. Bóg może to uczynić, ale Bóg tak nie robi. Ja nie widzę tego w Słowie Bożym. Bóg wymaga też twojej decyzji. To człowiek wierzący musi postąpić według niej. Musi stanąć w prawdzie Słowa Bożego, świadomy wszystkich konsekwencji tego Słowa Bożego. Abraham oddał swoją żonę innemu mężczyźnie, Abimelechowi. Dlaczego? Bo bał się i nie uruchomił wiary. Nie uruchomił tego wszystkiego, co wiedział. O obietnicach, o synu obietnicy. Już nawet wiedział, że jego syn ma mieć na imię Izaak. Nie uruchomił wiary. Stanął w miejscu. To jak my z tymi maskami przeciwgazowymi. Wszystko rzucił, byle tylko ratować życie. Tak naprawdę dopiero narażając swoje życie na wielkie komplikacje. Jak więc człowiek może sprawić, żeby wiara rzeczywiście zadziałała w jego życiu? Po pierwsze, nie można dopuścić, aby jakaś sytuacja nami zawładnęła. Nie może ona przerosnąć naszego zrozumienia Boga i naszego poznania Boga. Trzeba przejąć inicjatywę i nie wpaść w panikę. Musisz zobaczyć, że Bóg, jego obietnice są większe od tego wszystkiego, co na zewnątrz tobie zagraża. Od wszelkiego niebezpieczeństwa, od wszelkiego trudu, od tego, co może cię spotkać z ręki ludzi. Wiara jest przeciwieństwem paniki. Panika pojawia się wtedy, kiedy jest strach i nie wiesz, co należy czynić. I postępujesz chaotycznie, żeby ratować swoje życie. Wszystko rzucasz gdzieś, biegasz bez ładu i składu. A wiara nigdy nie dopuszcza głosu paniki. Wiara zupełnie nie dopuszcza niewiary. Ona wie, co ma czynić. Wtedy, kiedy jest ryzyko cudzołóstwa, wiara mówi ci, jest werset, nie cudzołóż. Świetnym tu przykładem jest patriarcha Józef, który tak w swoim życiu postępował. I się uczył tutaj też takiej praktycznej bojaźni Bożej. Wiarę trzeba zastosować w praktyce. i przejąć kontrolę nad samym sobą. Ja chcę postąpić inaczej, ale Słowo Boże wyraźnie mnie poucza, jak winienem postępować. Bo wiara jest pewnością, jest podstawą, jest gruntem, na którym stoimy, jest fundamentem. To jest ta nauka apostolska, Chrystusowa, na której stajemy i wtedy choćby cały świat się walił, my wiemy, jak należy postępować. I nie chodzi tutaj o to, że mamy zaprzeczać, że jest źle. Albo zaprzeczać, że nie wiem, nie mam chleba, zaprzeczać, że jestem chory, zaprzeczać, że moje życie jest zagrożone. To nie jest negacja faktów. I Abraham nie powinien negować, że jest ryzyko zagrożenia jego życia ze strony Abimelecha. Tak było. I nie ulega to wątpliwości. Ale o to chodzi, że człowiek wierzący wie, jak należy postąpić zgodnie z wolą Bożą. Mimo wszelkich konsekwencji. I co trzeba uczynić? Takie praktyczne rzeczy dla nas, bo przechodzimy przez różne doświadczenia i próby. Po pierwsze, w sytuacji, kiedy stoisz przed taką trudną rzeczą, gdzie już powoli cię panika bierze, myślisz, jak to będzie, oczywiście pierwsza rzecz to się opanować. I powiedzieć, wiem, co należy czynić. Sięgnę do Słowa Bożego i na podstawie tego Słowa Bożego będę podejmował decyzję. Będę podejmować decyzję. Pierwsza rzecz, spokój. Druga rzecz, bardzo istotna, przypomnij sobie, w co wierzysz. Przypomnij sobie, przywołaj z pamięci wszystkie znane prawdy wiary, prawdy o Bogu. Przypomnij sobie wszystkie historie biblijne o patriarchach, o apostołach, o Chrystusie, o różnych świętych, które znasz. Świadectwa sobie przypomnij innych ludzi. Przypomnij sobie, że Bóg jest po pierwsze sprawiedliwy. Przypomnij sobie, że nic nie dzieje się bez Bożej zgody na to. Przypomnij sobie, że wszystko, co spotyka wierzących, służy ku ich dobru. Jednym słowem, przypomnij sobie, w co wierzysz, swoją deklarację wiary. Przypomnij sobie, jakiego masz wielkiego Boga. Najpierw pokój, spokój. Druga rzecz, przypominam sobie, w co wierzę. W przypadku Abrahama powinien sobie przypomnieć o Bogu, który go wybrał, o Bogu, który mu się objawił jako sprawiedliwy, o Bogu, który osądził Sodomę i Gomorę, o Bogu, który naprawdę jest wielki. Trzecia rzecz w sytuacji kryzysowej. Przypomnij sobie wszystkie Boże ingerencje w swoim życiu. Przypomnij sobie i wtedy zobaczysz, jak wielki jest Twój Bóg, jak już wielki okazywał się. Już jesteś spokojny. Przypomniałeś sobie prawdy wiary o Bogu. I trzecią rzeczą, przypominasz sobie Jego działanie w swoim życiu. Patrzysz się wstecz. I wiecie, jest to ważne, bo Słowo Boże o tym mówi wyraźnie. Chociażby w drugim liście Piotra 2,9 czytamy: umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy. To słowo też oznacza próbę. To jest to samo słowo w grece. Umie. O tym nam mówi pierwszy psalm. O pobożnym. Jak Bóg go będzie prowadził, jaka będzie jego droga, jak będzie owocował, jak będzie zielony. Wszystko to jest. I przypomnij sobie, w przypadku Abrahama, winien sobie przypomnieć Boże wybranie. Jak go Pan powołał z Haramu, jak mu objawił całą swoją wolę. Powinien sobie przypomnieć wszystkie Boże obietnice dotyczące Niego. Powinien sobie przypomnieć, jak go Bóg wyrwał z Egiptu i jak go wzbogacił w Egipcie. Powinien sobie przypomnieć, jak Bóg zawarł z nim przymierze, co się wtedy wydarzyło. Jak Bóg ofiary przyjął. Powinien sobie przypomnieć, że Bóg zmienił jemu i jego żonie imię. Powinien sobie przypomnieć sąd nad Gomorą i Sodomą. Powinien sobie przypomnieć obietnicę dotyczącą narodziny Izaaka. I wiecie, w naszym życiu też można wymieniać rzeczy, które powinniśmy sobie przypominać. Purytanie podkreślali ludzie, którzy naprawdę żyli w prześladowaniach. Mówili, przypomnij sobie Boże działanie opatrznościowe w twoim życiu, jak cię Pan ratował. Jeżeli te trzy rzeczy zrobisz, najpierw spokój, przypomnienie doktryn o Bogu, o wierze i przypomnienie Bożego działania, wiesz, jak masz postąpić. Właściwie. Słowo Boże jest bardzo praktyczne i bardzo praktycznie pokazuje, jak należy postąpić w danej sytuacji. Wiara, szczególnie w sytuacji kryzysowej, musi się zaopatrzyć w prawdę. W znaną prawdę. Prawdę, która dotyczy naszego związku z Bogiem. I temu te trzy kroki mają służyć. Zaopatrzeniu się w prawdę, żeby na prawdzie stanąć i według prawdy postępować. I jedynie wówczas człowiek zdaje sobie sprawę, iż Bóg nigdy nie dopuści wierzącego do sytuacji, która miałaby mu zaszkodzić. Ta sytuacja będzie trudna. Niejednokrotnie będzie bolesna. Niejednokrotnie będzie się związała ze stratą czegoś albo kogoś, kogo kochamy. Niejednokrotnie będziemy płakać i będzie bolało. Ale ostatecznie służy to naszemu zbudowaniu i temu, żeby przymierze między Bogiem a z nami było jeszcze ściślejsze. Żebyśmy byli bliżej tego jądra Chrystusowego i żebyśmy byli przyodziani w Chrystusa naprawdę. W Jego świętość, w Jego sprawiedliwość, w Jego pobożność, ale też w Jego posłuszeństwo wobec Ojca. Bóg wszystko kontroluje. Wtedy sobie przypominasz. Bóg kontroluje każdy nasz głos. Bóg kontroluje tor lotu wróbla i naprawdę wszystko, co na tym świecie się dzieje. Wszystko. Abraham winien o tym pamiętać. W tym momencie zapomniał. Później będziemy naprawdę już widzieli wielkie triumfy wiary Abrahamowej. I pamiętajmy, że nawet kiedy odniesiesz klęskę w jakiejś próbie wiary, ostatecznie to ma służyć ku twojemu wzrostowi, ku temu, żeby ci pokazać, jak wielki jest Bóg, a jak ty jesteś mały. I wiecie, co prawda, człowiek nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, co człowieka spotyka. Myślę, że nikt z nas nie powie, ja wiem, dlaczego to mnie spotkało, tamto. I byśmy woleli, żeby spotykały nas rzeczy miłe, niż te, które są trudne. Lecz człowiek wiary uczy się, że przez doświadczenia, przez próby poznaje Boga. I później za Jobem może powiedzieć, wcześniej znałem cię tylko z opowieści. Teraz cię poznałem twarzą w twarz. Człowiek uczy się ufności. Uczy się też Słowa Bożego w praktyce. Jak je stosować, jak nim żyć i jak być świadectwem Bożym. I warto się uchwycić tych prawd. Warto o nich pamiętać. Tym bardziej, że czasy są trudne. I być może dzisiaj i są trudniejsze niż w czasach Abrahama i większe jest zepsucie ludzkości i więcej jest może i grzechu niż było nawet w Sodomie i Gomorze. I jest to rozlane rzeczywiście na cały świat i nawet na tych, którzy mówią, że są Bożymi dziećmi. I dzisiaj potrzebujemy właśnie uchwycić się tych prawd, uchwycić się prawdziwej wiary, która działa. Musimy tą wiarę doskonalić w naszym życiu. Czyli nasz sposób reakcji na zło, na próbę, na ból, na doświadczenie, żebyśmy nie dali się niczemu zastraszyć. Czy to człowiekowi, czy to nauce, czy doświadczeniu. Bo kiedy stoimy w obliczu próby, pomyślmy o tej próbie jako o wspaniałej możliwości sprawdzenia naszej wiary. i przydania chwały Bogu. Żeby to było chwała dla Niego, że tak człowiek niedoskonały jak ty, ja, może okazać Jego doskonały charakter przez działanie Ducha Świętego w nim, przez Jego łaskę. Jeśli jednak, tak jak Abraham gdzieś zawiedziemy, tak jak on tutaj zawiódł, jeżeli okażemy się zbyt słabi, aby dobrze użyć, żeby właściwie użyć naszej wiary, jeśli świat i diabeł zwycięży i nas pokona, to pamiętajmy, że nasz Bóg na nas czeka. Nie znaczy to, że nas odrzucił i powiedział, już dla ciebie nie ma żadnej nadziei. Tą próbę przegrałeś, ale po to, żebyś się nauczył, że bez Boga, bez trwania w Jego prawdzie, każdą próbę przegrasz. Małą, wielką. Bez kroków wiary i postępowania z wiarą nie mamy szans. I u Boga szukaj pomocy, u Boga szukaj ratunku, bo gdyby nasze zbawienie, nasze wybranie, nasze powołanie i nasze wytrwanie zależało od nas, na pewno byśmy je stracili. Nie ulega to żadnej wątpliwości. Gdyby Abimelech współżył z Sarą, to czyim synem byłby Izaak? Do dzisiaj ludzie by się zapewne spierali, czy to był syn Abimelecha, czy syn Abrahama. I cała historia zbawienia byłaby pogmatwana. Całe przymierze by było do końca pod cieniem grzechu. Bóg w tej sytuacji zaingerował nie ze względu na Abrahama, nie ze względu na Sarę, ale ze względu na siebie. Ze względu na swoją obietnicę i ze względu na swoją chwałę. Bóg coś obiecał i to zrealizuje. Nawet jeżeli człowiek zawiedzie w taki czy w inny sposób. I to jest też wielka nadzieja tej obietnicy, tej historii. Wielka Boża obietnica, że On każdą swoją deklarację zrealizuje. Jeżeli On postanowił, to tak się stanie, mimo tego, że druga strona przymierza jest słaba. Jest bardzo słaba i nie jest w stanie nic sama uczynić. I pamiętajmy, i patrzmy na tą historię jako ostrzeżenie i pocieszenie. Ostrzeżenie przed tym, żeby nie patrzeć oczyma cielesnymi, żeby się nie bać. Ostrzeżenie, żeby zrobić te trzy kroki w sytuacji kryzysowej. Najpierw uspokój się. Później przypomnij sobie o Bogu, wszystkie prawdy o Nim. I trzecia rzecz, przypomnij sobie Boże działanie w Twoim życiu, te wszystkie ratunki, które Cię spotkały. Po prostu postępuj zgodnie z prawdą, bo wiara to jest nic innego, tylko w praktyce postępowanie z prawdą Słowa Bożego. Na tym to polega. I tutaj nie ma co żadnych mistycznych rzeczy przypisywać i nie wiadomo jakich uczuć, pragnień. Na pewno się będziesz bał. Nie ulega to wątpliwości. I pamiętajmy, że gwarantem obietnic jest Bóg. Bóg przymierza, święty, wszechmocny, niezmienny Bóg. Ten, który dał nam dar wiary i który tą wiarę do końca doprowadzi i który tą wiarę w nas wzmacnia, nawet przez próby, które oblewamy. Ale dzięki temu wiemy, kim jesteśmy, jak jesteśmy słabi. I tak na koniec, ku pocieszeniu jeszcze i ku zachęceniu, chcę przeczytać słowa Pana Jezusa, które doskonale pokazują, kto jest gwarantem i kto przeprowadza i w kim mamy pokój. Ewangelia Jana, 10 rozdział, wersety 26-30. Tu najpierw Pan Jezus mówił do faryzeuszów, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ludzie, którzy mają wiarę, są tymi, których Bóg Ojciec przed założeniem świata przeznaczył dla Syna. Takim człowiekiem był Abraham, takim człowiekiem jest każdy święty wszystkich wieków, czasów, narodów, języków. I możesz być jednego pewien. Idź za Jezusem, idź za Bogiem, bądź wykonawcą Jego słowa. I możesz być pewien, że mimo Twoich braków, błędów, upadków, nikt nie wyrwie Cię z Bożej ręki. Amen.